Kochani braterzy, pokój wam. Jestem w bardzo dobrym nastroju. Spędziliśmy uroczy tydzień pomiędzy braterstwem, pomiędzy młodzieżą, pomiędzy dziećmi, ochotnicy. Przepiękne chwile spędziliśmy w ślicznym, uroczym miejscu. Wszystkiego mieliśmy pod dostatkiem. Dużo śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy Bogu na chwałę. Śpiewaliśmy ku wielkiej swojej przyjemności i spędziliśmy wiele godzin przy Słowie Bożym. Takie chwile bardzo pozytywnie nastrajają. Po tym tygodniu jeszcze wczoraj mieliśmy sposobność zaśpiewać. Też Bogu na chwałę zaśpiewać ludziom, braciom. W Krakowie też sprawia to jakąś dużą radość serca. I to też, że tu możemy razem spędzić czas, żeśmy przyjechali, znowu widząc uśmiechnięte oblicza. Jest to chyba najprzyjemniejsze, co może być w życiu, że spotykamy serdecznych ludzi, miłych, uśmiechniętych, radosnych i tą radość możemy sobie wspólnie potęgować razem. Dlatego nie do końca mam nastrój na wykład czy kazanie, ale być może będzie to kilka refleksji takich. Refleksji, które będą dotyczyły, oczywiście opartej na Słowie Bożym, dotyczyły szat, chrześcijańskich szat. Dziś byśmy powiedzieli ubrań, bo to taki język biblijny zawsze nam się kojarzyć bardziej dostojny. Jak mówimy, że idziemy gdzieś, chcemy nadać temu dostojności, to mówimy, że kroczymy, a nie idziemy. Chodzi o to samo. Jak mówimy o ubraniu czy o szatach, no to zawsze tym samym. Przeminęła się dyskusja na łamach wędrówki, jak te szaty powinny wyglądać. Bo w życiu tak jest, że w zależności od okoliczności ubieramy różne szaty. Tak było zawsze i jest tak. Zawsze jest tak, że jesteśmy na pograniczu, że jednym się te szaty mniej podobają, drugim bardziej. W danej okoliczności. Ale nie o tym chciałem zupełnie mówić dzisiaj. Bo chciałem tylko posłużyć się tą lekcją odnośnie szat, a refleksje, które będą chciałem, żeby wypływały ze Słowa Bożego. Szaty, które dawniej były czymś bardzo drogocennym, miały wielką wartość. Dzisiaj tego zupełnie nie czujemy już, bo tych ubrań rozdajemy za darmo bardzo dużo. Mamy wiele ubrań. Na każdą okoliczność. Ale dawniej, jak Jozue walczył i przywoził łupy wojenne, to złoto, klejnoty, szaty, to było w jednym rzędzie. Bo to była wartość. Było to cenne. Szaty, które w zasadzie od razu pokazywały, jakim kto jest, jakie ma cechy, jakim jest człowiekiem. Szata odzwierciedla duszę człowieka. Ubranie odzwierciedla duszę człowieka, tak w życiu jest. Gdy to nasze pierwsze spojrzenie jest na kogoś, jak jest ubrany, to od razu mamy wyobrażenie, jakim ktoś jest człowiekiem. Taka prawidłowość jest w życiu. Szata, która w zasadzie jest jedną z pierwszych potrzeb człowieka, jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, które w życiu mamy, bo ona nas ochrania. W naszym klimacie ochrania nas przede wszystkim od zimna, ale jak byliśmy w Izraelu, byliśmy na pustyni Beduinu, gdzie było bardzo, bardzo gorąco, to jedno z pytań tego Beduina do nas było, jak my to ciepło wytrzymujemy w krótkich spodenkach i krótkim rękawach, że oni są od ciepła odsłonięci. No, różnica kultur. Ich, to ichniejsze grube, długie ubranie chroniło od ciepła, żeby mieli samą temperaturę. Bo szata ochrania.
szatan niewątpliwie nam się składa zasłanianie. Bo w życiu tak jest, że pewne części ciała chcemy zasłonić, to kulturowo różnie wygląda. I zawsze gdzieś jesteśmy na skraju, gdzie komuś to się nie podoba. Coś jest za dużo zasłonięte albo za dużo odsłonięte. Biblia bardzo często używa tego obrazu, tej lekcji, tej zasłaniania szaty. Szata może się pozdrawia. Patrzymy na pięknie ubrane siostry, ale przyjemnie popatrzeć. Można nawet piękne kreacje mają. I miło. Miło, przyjemnie jest. Pan Jezus też miał szatę bardzo bogatą. Drogą i bogatą. Bo był wielkim człowiekiem. Co prawda nie kupił jej. Ale mógł mieć, to miał. Szaty jeszcze bardzo często pokazują, że są elementem służby. Jak widzimy policjanta w mundurze, wiemy, trochę trzeba się bać. Czasami szukamy ochrony, zależy w jakiej sytuacji to jest. Jak sędzia ubierze togę, to może zasądzić 5 lat, albo uniewinnić. Bez togi tego nie zrobi. To jego szata upoważnia do tego, że ma takie możliwości. Jak kapłan ubierze swoje szaty, gdzie to się dziś najczęściej nazywamy ksiądz, nie pasuje mu się źle zachować. Jak idzie ulicą i ma tą dużą, długą sutannę, koloratkę, ani mu żarty nie przystoją wtedy, ani to zachowanie nie może być jakieś takie dziwne, bo ma takie ubranie akurat. Wiadomo, że jest święty. W Starym Testamencie szaty kapłańskie były takie bardzo szczególne. Kapłan ubrał szatę, był wyrocznią Bożą. Był sędzią w narodzie. Rozstrzygał bardzo ważne sprawy. Drobne sprawy narodu, ludzi, osobiste oraz wielkie sprawy narodu. Czy stanąć do wojny, czy nie. Czy walczyć, czy nie walczyć. Już od samego raju ta szata przewija się, jak poznali, że są nadzy, zakryli swoją nagość, swoją osobę. Szata z zasłonięciem, poznaniem, a gdy już zostali wypędzeni z raju, od razu mieli, nazwalibyśmy bardziej obfite te szaty, bo byli w skóry ubrani. Jako badacze od razu ofiarę przelano krew. To w zasadzie było grubsze ubranie, które więcej zasłaniało, które więcej ochraniało. Było tym odzieniem dla ludzi, którzy opuścili raj. Jak byśmy przejrzeli karty Pisma Świętego, a chyba najbardziej księgę Apokalipsy. Jak to słyszymy, to już się często boimy, że to będzie bardzo skomplikowana lekcja. Nie będzie skomplikowana, bo nie będziemy analizować obrazów ani wizji, które miał święty Jan. Może popatrzymy na parę wersetów, jak na przykład w 16 rozdziale napisał. Kontekst tam jest troszkę tragiczny, ale jak mówiłem, nie będziemy analizować tego kontekstu. Wizja wylania czasu nie było. Nie to jest ważne. W wersecie 15 pisze, że błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich. No, jako chrześcijanie od razu powiem, że nie chodzi o nasze ubranie. Nie chodzi o ten marynarki, koszulę, spodnie, chociaż z tego wzięty jest obraz, lekcja. Ja wspomniałem, szaty był czymś bardzo drogim. A tutaj chodzi o szatę też bardzo specyficzną. Nie chodzi o taką obojętnie jakąś szatę. Odnośnie tej szaty, o której to jest wzmianka, należało czuwać i pilnować. szaty, która jest darem od samego Ojca Niebieskiego. To już nam daje rangę, wagę, ciężar, sytuację. Podarunek od Ojca Niebieskiego. Brat Krzysieniec wspomniał o tym darze usprawiedliwienia. Darze było określone z listu do Rzymian. Może w słowem werset z Efezjan. Łaską zbawieni jesteście. Bo ta szata, o której jest wzmianka w objawieniu, to jest szata zbawienia. Dzięki tej szacie można dostąpić wielkich błogosławień i zbawienia. I łaską jesteście zbawieni. Z łaski macie tą szatę. To nie jest z was. To nie wy na tą szatę zarobiliście. Wyście tej szaty sobie nie uszyli, nie zrobili. To jest dar Boży. Jest waga od razu, więc czuwajcie i pilnujcie. Żeby wiedzieć, nad czym czuwać i czego pilnować, to trzeba mniej więcej wiedzieć, o co nam chodzi w tym wszystkim. Czym jest ta drogocenna szata, którą byśmy dostali? Pierwsze, tośmy wspomnieli, ten piękny obraz usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie, ponieważ szata ta przykrywa nasze nieprawości. Mając tą szatę na sobie, przed Panem jesteśmy czyści. Piękne. Być czystym przed Panem. W szczególności sobie uświadomimy o tym naszym grzesznym, złym ciele, gdzie apostoł Paweł wypisał do braci rzymskich, mówił, że nienawidzi tego ciała. Tego ciała, którego ciągle gdzieś w złą stronę ciągnie, w którym sobie nie może poradzić. W tym naszym złym ciele, tym pełnym niesprawiedliwości, można przed Bogiem być czysty. Wtedy, jeżeli mamy tą szatę na sobie. Bo ta szata sprawia, że jesteśmy piękni i czyści. To tak jak piękna kreacja u niewiasty. Sprawia, że niewiasta jest piękna. Chociaż jakby ubrała inną szatę, to na pewno by taka nie była. Kreacja dużo robi. Ten dar od Pana sprawia, że jest się najpiękniejszym na świecie. Ten obraz jest często porównywany do Panny Młodej. Do Panny Młodej, której oblubieńcem jest Syn Boży. To jest niewyobrażalna piękność. Niewyobrażalna przyjemność być oblubienicą Syna Bożego. I to sprawia, że otrzymujemy ten dar. Darmo. Ale jak to w życiu jest? Nie ma rzeczy za darmo. Darmo dostajemy tą szatę. Ale to czuwanie i to pilnowanie często nam sprawia dużo problemów. Żeby wam pokazać, jak to jest trudno, gdy święty Jan, pisząc do braci w Sardes, do jednego ze zborów w Azji Mniejszej, do jednego z miast, gdzie był jeden z pierwotnych zborów, ugruntowani w prawdzie, napisał do nich, że może odczytamy sobie te słowa, żeby nie poprzekręcał coś. Masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich strat. To jest trzeci rozdział, czwarty werset. Jakbym ja tutaj do was powiedział, że racja, jest tu parę osób, które macie tą szatę nieskalaną, że się dostali od Pana, to by się większość obraziła na mnie. Kilka osób w Sardes, w dużym mieście, gdzie przemysł był, włókienniczy przemysł, jeden z pierwotnych zborów, parę osób było tylko takich. No, tak było. Bo to pilnowanie i szaty, czuwanie nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Chciałem troszkę nawiązać do aspektu tego, tych, którzy tą szatę dostali już,
którzy są kapłanami poczerpani, są tymi sprawiedliwymi,
są tymi, którzy czują się dziećmi Bożymi, którzy mogą się zwracać, Ojcze, do Pana Boga, którzy korzystają z wielkich błogosławieństw, z wielkiej radości, z tej właśnie radości, jaką my tutaj mamy.
Szata jest tym nierozłącznym elementem służby. I to było taką przewodnią lekcją co za cały tydzień miniony. Rozmawialiśmy sobie o służbie Bożej. O sługach, których sam Bóg wybrał. Wybrał, powołał, ukształtował. To właśnie oni tą szatę dostali.
Wybrani słudzy Boży.
To nasze pierwsze skojarzenie od razu, te piękne cztery pieśni w prorocie Izajasza o sługach Bożych, to pieśń o Synu Bożym, o Panu Jezusie. Tak. Ale bym powiedział też. Nie tylko. Bo święty Jan w swojej wizji, jak widział majestat tronu Bożego, jak widział 24 starców, którzy byli dookoła tronu. Oni byli w białej szatach. Białe szaty, białe, czyste, niewinność. Oni byli jako zwycięzcy. I nie będziemy wnikać w symbolikę, w obraz majestatu tronu Bożego, ale oni już byli zwycięzcami. To była historia, to była przeszłość. Bo później, kilka rozdziałów dalej, ta wizja była w 5 rozdziale wizja tronu Bożego, w 14 rozdziale zapisana jest chwalebna wizja, kiedy ci wierni wieku Ewangelii, czyli między innymi ci, którzy w Sardes byli w nieskalanych szatach, stali jako zwycięzcy w białych szatach, stali na górze Syjon. Jedna z piękniejszych wizji księdza objawienia, 14 rozdział. I widziałem tam baranek, a wraz z nim 144 tysiące. Tam nie jest od razu napisane, że oni byli w szatach białych. Parę linii niżej jest, że byli bowiem czyści. Czyści. Bo dbali o szaty. Starali się, żeby te szaty były godne zawsze.
Wróćmy do tych szat sług. Służba kojarzy się z pracą. Często ciężką pracą.
Powiem wam bardzo miłą refleksję z tego minionego tygodnia. Ciężko pracowaliśmy. 4 godziny dziennie próby. Blisko 4 godziny dziennie studiowania słowa. W międzyczasie jeszcze dużo różnych innych obowiązków. Ale wszyscy byli bardzo zadowoleni. Coś jest w tym, że służba ta, która wydaje się bardzo ciężka, może być pełna radości. I to jest fenomen służby Bożej. Tych, którzy tą szatę dostają. Oni są wynajęci do służby, wynajęci do działania, wynajęci do pracy, do uczynienia czegoś, co jest wolą Bożą, co Pan Bóg chciał ich użyć do pewnej misji. Z jednej strony duża praca, z drugiej strony wielka radość. Jedna z przyjemniejszych rzeczy, jak widzimy, sens, cel. Od razu to zmienia stan rzeczy od razu. Ta służba może być piękna. Prorok Izajasz określił kilka rzeczy. Mówił o celu, mówił o środkach. Jakie Pan by chciał tej służbie użyć? Nie będziemy analizować tych wizji, bo Myśmy je dotknęli tylko studiując je przez miniony tydzień. Ale kilka ciekawych rzeczy, które utkwiły mi w pamięci z tego minionego tygodnia. Może otworzę sobie do Twojej Izajasza, żeby sobie troszkę przypomnieć z tego, co czytaliśmy. 42 rozdział, pierwsza pieśń, sługi. Ten sługa, który działał z mocą Bożą, wybrany przez Pana, którego ukochała dusza Boża. Pan go natchnął duchem swoim. W bardzo dziwny sposób działa. Działa w cichości, w pokorze. Wręcz niebywałe. Naród izraelski, który spodziewał się Mesjasza, Mesjasz, król, władca, który ma rozsądzić cały świat, który ma zaprowadzić pokój, sprawiedliwość na świecie, nie będzie wołał, nie będzie krzyczał, nie będzie mówił, jak to pisał prorok Izajasz, że nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Ale takim był Pan Jezus. Swoją misję w cichości poprowadził. Głosił na górach. Głosił po domach. Szli za nim i opowiadał. Głosił wielkie rzeczy. Głosił i zrobił to, co miał do zrobienia. Też chcielibyśmy na podobieństwo Pana być Jego sługami. Pamiętajmy, że służba jest w cichości. W uniżeniu. Jeden z pięknych psalmów. Psalm ostatni. 131 psalm. Kiedyś też przy okazji z jednego spotkań tak dobrze zastanawialiśmy się nad psalmami stopni. Pięknie pokazuje tą służbę w cichości. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje. Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem moją duszę. Jak dzieci ostawione od piersi u swojej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieku. Te słowa są też do nas. Cudzy Pańscy, oczekujcie Pana teraz i na wieku. Oczekujcie Go w sercu swoim. Oczekujcie Go nie na przyjście, ale na to, żeby swoją mocą zadziałał w waszym sercu. Wielkie rzeczy można zrobić w cichości. Sobie jeszcze uzmysłowimy, że to są słowa psalmisty Dawida. Wielkiego człowieka, wielkiego wojownika, wielkiego króla. Uspokoiła się jego dusza. Wyciszyła się jego dusza. Największa siła. Siła jest w cichości. Taki powinien być sługa Boży. Sługa, który jak dalej w tej pieśni pisze, że trzciny nadłamanej nie dołamie, nota gasącego nie dogasi, ludom prawo ogłosi. Ten wielki władca, wielki Pan, który wydał życie za całą ludzkość, troszczy się o każdego najmniejszego. Nie dołamie tej trzciny, która wydaje się bezużyteczna, z której zdaje się, że już nic nie będzie. Nie dogasi tego knota, który nawet ciepła już nie daje, nie tylko do światła. Może się jeszcze dymi trochę z niego. Nie dogasi go. Bo ma troskę o tych małych. Jak powiedział Pan, przypowieści o zagubionej owce. Do tego najmniejszego się troszczy. To daje szata. Bo ta szata jest od Ojca Niebieskiego. Ta szata zapewnia nam ochronę, tak jak przy niektórych zawodach ubranie sprawia ochronę. Tak ta szata sprawia, że Pan
szczególne patrzenie ma na swoje sługi.
Bardzo często cytujemy werset, że mamy orędownika.
Prawda. Mamy orędownika, który się wstawia za nami. Ale powiem, że dla mnie inny werset mocniejszy jest z Ewangelii według świętego Mateusza. Ewangelii, którą badamy w zborze, który jest troszkę wcześniej, jak ta przypowiedź o zgubionej owcy, też w 16 rozdziale. Nie, troszkę później, przepraszam, to nie 16, tylko 18 rozdział. 10 werset. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Wiecie bardzo, jakie mocne słowa? Baczcie, bracia, na tych małych, którzy dopiero co tą szatę dostali. Którzy jeszcze mają małą świadomość. Którzy jeszcze niewiele wiedzą. Których zachowanie często jest jeszcze niegodne. Którzy gubią się jak te małe dzieci. Każdy z nich ma swojego anioła, który codziennie jest przed obliczem Bożym. Aż mi ciarki po skórze chodzą, że może tak być. Ileż to razy nie widzimy tych małych. Ileż to razy dzieje się, że nie szanujemy tych małych. No bo mamy wielkich dookoła nas, wielkich, potężnych, mocnych. Jak matki, które przyniosły dzieci do Pana i prosiły, żeby Panie włóż ręce dla nich, pobłogosław ich Panie. Jak? To oni mieli wielkie sprawy. Oni nic nie dostrzegli. Co się dziećmi przejmowali? Odganiali, denerwowali się. Pan zgromił ich wtedy. Zgromił apostołów. Zostawcie. Zostawcie te dzieci. Do takiej należy królestwo. I włożył na nie ręce. Piękna lekcja, żeby się troszczyć o tych małych. Ci, którzy z tych młodych szatę dostali, Pan się o nich troszczy w szczególny sposób. To jest piękna lekcja, jak szata nas chroni. Nawet wtedy, jak świadomości nie mam, jak nie wiemy tego. Gdy patrzylibyśmy dalej na te aspekty służby Bożej, którą prorok Izajasz chciał przekazać, co jest szczególnego w tej służbie? Jakie orędzie Pan nam daje, jak działać, żeby tą Jego misję zrobić? Pan powiedział, daję Ci miecz i łuk. Mocne orędzie. Wnuki moje lubią się bawić mieczem. Ja w serce im zgadza każdym razem. Gdy dziecko ma plastikowy czy drewniany mlecz w ręce, jest pewien strach. A to miał być ostry miecz. Od razu byśmy myśleli, do jakiego celu Pan do misji swojego sługi daje miecz. Czy tak jak przed Getsemane wzięli dwa miecze? Bo może nie było tak bezpiecznie, jak szli na górę? Po ciemności? Nie mówił Pan o takim mieczu, bo prorok do sługi Pana jest prosto powiedziane, że uczynił usta moje ostrym mieczem. Usta moje ostrym mieczem. Powiem, że szafujemy tym mieczem często, bardzo często widzimy miecz, który święty Piotr opisuje, obosieczny miecz, działa w dwie strony. Ostry miecz możemy
ostro działać. Słowo Boże, które przebija mocny miecz. To znaczy, pierwsze skojarzenie z tym ostrym mieczem. Ale w kolejnej, trzeciej pieśni jakby dodał nam coś więcej do tych słów, tego ostrego miecza. Tego ostrego języka. Język jest często bardziej ostry niż literalny miecz. Wszechmocny Pan dał mi język. Dał mi język ludzi uczonych. Pan nazwał to ostrym mieczem. Tu powiedział, dał mi język ludzi uczonych. Abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Zobaczcie, bracia. Nie dał, abym rozcinał, rozsądzał, zawijał zło, niszczył, to, że abym spracowanemu umiał odpowiedzieć miłym słowem. Przepiękna lekcja sługi. Trochę podobna do tej uniżonej postaci wcześniej. Spracowanemu pomóż. To jest misja sługi. To jest właśnie misja, zająć się tymi dziećmi, tymi strudzonymi, zająć się wdowami, zająć się sierotami, zająć się tymi, co w ciemnicy, bo sługa był po to powołany. To się przewija przez prawie wszystkie pieśni, żeby tych jeńców z ciemnicy wyciągnąć. Nie tylko wyciągnąć. Bo wyobraźcie sobie, bratersa, gdybyśmy dzisiaj otworzyli bramy więzień i ci więźniowie wyszliby na wolność. Strach by było do miasta wyjść. To nie o to chodzi, żeby skruszyć bramy więzień tylko. Coś więcej. Żeby to coś więcej, to musi być to miłe słowo spracowanemu. Musi być ta serdeczność. Musi być dobro. Musi być przykład. Musi być coś o wiele więcej. Często musi być cierpienie. To służba, to też cierpienie. Przewija się przez te wszystkie cztery pieśni. Cierpienie słów. Cierpienie, które nie jest zrozumiałe bardzo często. Wydaje nam się, że perfekcyjnie rozumiemy cierpienie chrześcijanin. Wydaje nam się. Wiemy, że musimy cierpieć, jak Pan. Ale gdyby nam przyszło bardzo logicznie to wytłumaczyć, nie jest to łatwe. Mieliśmy debatę i dyskusję o udziele w cierpieniach, nie cierpieniach Chrystusowego, to jest ewidentne, o udziele w ofierze za grzech. Trudny to temat. Nie będę wyjaśniał go teraz. Trudny to temat. Czy jako słudzy Boży mamy udział, a jak mamy, to jaki mamy udział? W dopełnieniu cierpień Chrystusowych w aspekcie ofiary za grzech. Za grzech świata. Za grzech dróg. Ale warto się nad nim zastanawiać i zgłębić ten temat. Bo żeby pomóc, musimy nauczyć się cierpieć. Chrystus cierpiał. I o tym jest ta ostatnia pieśń, cała pieśń o tym jest, czwarta. 53 rozdział proroctwa Izajasza. Cierpiał, myśmy mniemali. Myśmy myśleli, że on cierpiał, bo Bóg go ukarał. Bo zawsze było tak, że cierpienie było za coś. Nie było przypadkowe. Pan powiedział, że jak ktoś będzie przestrzegał jego prawo, będzie mu błogosławił. A jak nie, będzie cierpiał. Jezus cierpiał. I myśmy mniemali, że on cierpiał, bo Pan swoją sprawiedliwość wykonał na nim. Ale on nie dlatego cierpiał. On nasze winy, on nasze grzechy wziął na siebie. I zaniósł je na krzyż. Niewinne cierpienie. Nieodłączne w służbie Bożej. Ale parę jeszcze refleksji odnośnie tej służby, pracy, cierpienia. Powiem, że na tym zgrupowaniu ta ciężka praca, można ją nazwać cierpieniem też. Bo ciężka praca niesie aspekt cierpienia. gdy z raju pierwsza para zgrzeszyła, zostali wypędzeni, to mieli cierpieć. Ziemia miała rodzić osy i ciernie. Mieli ciężko pracować. Był to nierozłączny element kary, cierpienia za nieposłuszeństwo.
Mówiłem, że cierpienie chrześcijana nie można jako karę wziąć w żaden sposób.
Że ma kształtować, tak jak Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa poprzez to, że cierpiał. Ma kształtować cierpienie, ma nas uczyć wiele razy i nieodłącznym jest w służbie Bożej. Ale apostoł Paweł wielokrotnie pisze, że to cierpienie może stać się radością, może stać się przyjemnością. Czyli miłym i dobrym. Absurd. Jak można cierpienie czymś przyjemnym, miłym i dobrym nazwać? Powiem wam, że nasza praca była czymś najprzyjemniejszym, co możemy sobie wyobrazić. Praca nasza w ochotnicy. Nikomu nie przyszło przez myśl, że to było cierpienie nieprzyjemne, ta ciężka praca. Było czymś najmilszym. Słodyczą, miodem w naszym sercu. Taka może być ciężka praca. To jest tak jak w sporcie. Apostoł Paweł przyrównał drogę chrześcijania do biegu. Wyobraźmy sobie bieg maratoński, ponad 42 kilometry. Niesamowite cierpienie. A gdybyście zapytali zawodnika, który wygrał, jak ten bieg widzi, to jest dla niego największa radość. To jest dla niego największa przyjemność. Im trudniejszy bieg, tym większa przyjemność. Im większa rywalizacja, im lepsi przeciwnicy, jak jest rezultat, jest większa przyjemność. Chociaż większe cierpienia, większe wysiłek. Jak byśmy przyrównali do meczów piłki nożnej, która dzisiaj jest bardziej popularna. Im bardziej trudny mecz, im bardziej wymagający przeciwnik jest, tym większa radość jest po meczu, jak mecz wygramy. To jest walka. Walka i zwycięstwo.
Dlaczego ten przykład dałem?
Święty Jan w swojej wizji widział zwycięzców, którzy szli w białych szatach z palmami w rękach. 7 rozdział Apokalipsy. Oni już zwyciężyli. To byli ci, co dostali szaty. Oni czuwali i dbali o nie. Ale w życiu, tak jak wspomniałem odnośnie apostoła Pawła, niemożliwe jest, żeby przy ciężkiej pracy tej szaty nie zbrukać. Nie zbrudzić. Nie zmiąć. Nie zniszczyć. Ale można tą szatę oczyścić. Można się starać, żeby ta szata dalej była szatą godną. Święty Jan tych zwycięzców widział jako ci, którzy wybielili swoje szaty w krwi Chrystusa. Znowu ta abstrakcyjna wizja. Można wybielić szatę we krwi. Byśmy nazwali, zbrukali tą szatę krwią Chrystusa. Nie. Oni wyczyścili tą szatę we krwi Chrystusa. Wyczyścili ją, wychodząc z ucisku, z tego meczu, z walki, z trudu. Bo tylko w ten sposób można sprawdzić godność szaty. Nie może być inaczej. Inny obraz taki. Z pozornej godności. Z pozornego szacunku o szatę. Przypowieść o talentach. Był taki, określę to, dostał szatę. Nie chciał jej zwrócić. Nie robił nic. Zakopał talent. Nie pracując, szaty nie zwrócił. Zdawałoby się, bo Pan powiedział do niego,
Niedobrze,
zły sługo.
Źle zrobiłeś. Będziesz wyrzucony w ciemności zewnętrznej, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Za to, że zdawało ci się, że dbasz o twoją szatę.
Nie tak się dba.
Dba się pracą.
Bo służba to praca.
Służba to czynność. Ci, co zostali najęci do służby, zostali najęci do pracy.
Piękna przypowieść o służbie.
Którzy swoją dniówkę wykonał na polu, całą, no, wrócił wieczorem do domu, zdawałoby się odpocznę.
Położyć telewizor od pilota.
Nie, jego praca się nie skończyła. Wrócił i dalej w domu usługiwał, do nocy.
Rewelacja.
A pan powiedział, że sługa, sługa sobie, że w zasadzie jestem sługą nieużytecznym. Jeszcze coś było mało w tej służbie. Sługa nigdy nie zrobi tyle, ile mógłby zrobić. W naszym życiu tak jest. Zawsze możemy zrobić więcej. Jak my na tym zgrupowaniu, pomimo tej ciężkiej pracy, do ileś godzin dziennie, tej pracy między, w zasadzie mogliśmy zrobić więcej. Zawsze tak jest. Gdy będziemy w sercu czuli tą uniżoność służby, pokorę, cichość, to wtedy jesteśmy sługą Pana. Tym, którego Pan może użyć do wielkiego dzieła. W pieśni drugiej też jest ciekawy zwrot, tak. To jest w 49 rozdziale proroctwa Izajasza, gdzie Pan mówi o misji, którą miał sługa spełnić. Misji, ażeby nawrócić dom Jakuba i dom Izraela. Wielka misja wprowadzająca do wprowadzenia, misja, która miała przygotować wprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi. A Pan mówi do sługi, to za mało, że jesteś mi sługą. Werset 6, 49 rozdziału. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Ja chcę coś więcej od Ciebie. Ustanowiłem Cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. To za mało. Możemy sobie powtarzać, jak echo, w każdej sytuacji, przy każdej pracy, którą zrobimy jako słudzy. Cokolwiek byśmy nie zrobili. Dla braci, dla sąsiadów, dla innych. Prawdziwy sługa to jest za mało. Zawsze jest jeszcze więcej. Aż zbawienie nie sięgnie po krańce ziemi. Bo dopiero wtedy będzie to, zrealizuje się to, po co Pan powołał swoich sług. Jest jeszcze jeden aspekt, o którego w tej sytuacji jest mnie trudno mówić, bo takie serdeczne uczucia mam w sercu, tyle radości w sercu. A jest to tyle ważne, że to przesłanie jest właśnie do nas teraz napisane. Do tych, którzy otrzymali szatę, noszą ją, tą szatę już bardzo długo, chlubią się z tego, bo jest się czym chlubić, są dumni z tego, że mają ten prezent od Ojca Niebieskiego, tylko że ich postawa taka trochę dziwna jest. Także trzeci rozdział Apokalipsy. Mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Bracia, często tak mówimy. Dostaliśmy szatę. Szatę od Ojca Niebieskiego. Najdrogocenniejszy prezent, jaki mogliśmy w życiu dostać. Coś najpiękniejszego, najwspanialszego, który zakrywa nasze niedostatki. Który sprawia, że jesteśmy Jego dziećmi, Jego sługami.
który sprawia, że poznajemy Słowo Boże. Pan nam dał tą mądrość Słowa.
Gdzie powiedział?
Co nam więcej potrzeba jest? Niczego nam więcej nie potrzeba.
Co Pan powiedział wtedy?
Nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Niemożliwe. Przecież dostaliśmy szatę. Ten najbardziej drogocenny dar. Pan nas uznał za swoje dzieci. Wołamy do Niego Ojcze. Zbliżamy się do Niego. Poznajemy Jego Słowo, Jego prawdę. A On nam mówi, żeś nędzarz, biedak, goły i ślepy. Okrutne stwierdzenie. Okrutne dla niektórych. Ale najsmutniejsze to jest w tym, że to było do Laodycei powiedziane, że to było do naszych czasów powiedziane. Do nas, którzy mówimy, bogaty jestem, wzbogaciłem się, wystarcza mi to. Coś mało jest. Pan chciałby czegoś więcej. Nie wystarczy mówić tylko, że dostałem szatę, wystarczy, bo to nie wystarczy. Tak w tamtej pieśni, to za mało. Za mało to jest. Ale można to naprawić, powiedział. Radzę Ci, abyś na mnie, u mnie nabył złota w ogniu wypróbowanego. Abyś nabył tej największej wartości, tego dobra, dobra, które będzie wypróbowane, wypławione, oczyszczone przez ogień. Piękną lekcję święty Piotr tam. Święty Piotr, który mówił o wierze. O wierze wypróbowanej. Wierze wypróbowanej do takiej, to odczytamy sobie te słowa świętego Piotra. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Do tego, co tą szatę mamy, jest ten aspekt próby, walki, biegu, meczu. To, co święty Jan widział w 7 rozdziale. Ci, co wyszli z ucisku, oni wyszli z palmami w szatach białych. Żeby wypróbowana wiara wasza okazała się. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś się wzbogacił. Abyś się przyodział w szaty białe. Żebyś nie był taki, jak ten jeden nauczyciel, o którym Pan wspomniał, że był bez szaty. Chociaż zdawało mu się, że jest bogaty. Że dostał tą szatę i ma tą szatę na sobie. On nie miał szaty. Jego grzech, nagość, sromota nie była przykryta. To jest największe zagrożenie dla nas. Dlatego święty Jan powiedział: pilnuj szat swoich. Dbaj o te szaty. Dostałeś wielki prezent. Dla tych, co nie mogą się zdecydować, czy przyjąć ten dar od Ojca, serdecznie zachęcam. To jest coś najprzyjemniejszego, co może być. Gdy dostaniecie tą szatę, gdy ubierzecie ją na siebie, stajecie się najbardziej wartościowymi ludźmi na ziemi. Stajecie się dziećmi Bożymi. Wtedy macie swojego anioła przed obliczem Bożym. Wtedy Pan was prowadzi. Jak w jednej z pieśni pisze, trzyma was za rękę. Idzie razem z wami.
najcenniejsze, co może być.
Żeby Pan szedł z nami za rękę przez trudy dnia codziennego. W sytuacjach, w których sobie nie potrafimy poradzić. W których nie wiemy, co zrobić. Co tymi trudnymi pytaniami, które brat Krzysieniek wcześniej dawał. Pan nas trzyma za rękę wtedy.
Pięknie, jak też prorok Izajasz opisał te ostatnie trudne chwile
w 40 rozdziale.
Czytam teraz bardzo ładne słowa.
W zasadzie mesjańskie już. To jest czas, jak błogosławieństwa zaczynały wracać do Izraela, jak ich karanie skończyło się.
Pan mówi, że działa za swoją mocą, że jego ramię działa.
Jego ramię swoje dzieci trzyma za rękę wtedy. 40 rozdział, werset 11. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zwierzę jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił i kotne będzie prowadził ostrocy.
Przepiękne to jest.
Pan, jak pasterz będzie nas trzymał za ręce, jak pasterz będzie nas prowadził.
Jest jeszcze jedna piękna lekcja w 19 rozdziale Apokalipsy. I tą lekcją chciałbym braterstwo zostawić.
Jest to też piękna wizja, gdy wokoło tronu na niebie, w tym Nowym Jeruzalem, była największa uczta w historii ludzkości. Wesele barankowe. O tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówił: Alleluja, oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący wisior.
A wisior oznacza sprawiedliwe uczynki święte.
Obyśmy kiedyś na tej pięknej uczcie spotkali się, w tych pięknych szatach z czystego, lśniącego wisioru, z najpiękniejszej tkaniny, jaką człowiek w historii wymyślił. Czujmy i starajmy się, a żeby nasze szaty były godne, i aby kiedyś razem ucztować. Amen.